Proszę Państwa, programy o demencji. Przypomnijmy, demencja, zwana także otępieniem, jest przewlekłą, postępującą chorobą mózgu. Charakteryzuje się spadkiem wszystkich wyższych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, osąd, orientacja, rozumienie, przetwarzanie danych, zdolność do uczenia się i wyrażania siebie. Towarzyszą jej zmiany emocjonalne, lęk, drażliwość, zmiany osobowości, utrata szacunku do samego siebie, depresja, wahania emocjonalne, zmniejszenie ilości wyrażanych uczuć, mniejsze natężenie emocji, obojętność. Pacjent może również całkowicie zmienić sposób myślenia. Dzisiaj rozmawiamy z terapeutkami z Centrum Alzheimera. Pani Małgorzata Laskowska.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
I pani Anna Kurinia.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Nie skłamałem, podając taką, a nie inną definicję?
Nie, aczkolwiek ja bym chyba dopowiedziała coś w temacie emocji. Ja myślę, że ci ludzie ciągle wyrażają emocje, czasami nawet silniejsze emocje niż byśmy się spodziewali. Także tu następuje, nie mówiłabym o stępieniu emocjonalnym, tylko może o rozchwianiu emocjonalnym albo o emocjach, których my do końca nie rozumiemy.
Na czym polega terapia osób, które się osuwają w takie właśnie stany?
Ja powiedziałabym w tak bardzo takim dużym skrócie, że ja to tak rozumiem, że terapia polega na tym, żeby być z tymi ludźmi tam, gdzie oni są. Spotkać człowieka tam, gdzie on jest, w miejscu, w którym on jest, z tym, z czym on jest, czyli z emocjami, które teraz ma.
Ja bym chciała do tego może troszkę dodać, aby mu towarzyszyć. Bo to towarzyszenie człowiekowi zakłada, że on ciągle jest w kontakcie. A myślę, że to jest podstawą w ogóle funkcjonowania. Merton powiedział, nikt nie jest samotną wyspą. I człowiek z otępieniem też nie jest samotną wyspą. A często bywa osamotniony właśnie w tej swojej demencji. Nie wiemy, jak do tego podejść. Nie wiemy, co z tym zrobić. W związku z tym myślę, że po to jest terapia, żeby nawiązać bądź utrzymywać kontakt z człowiekiem.
Tak, najbliżsi nie potrafią od pewnego momentu?
Jest im trudno. I to trochę to jest tak, że im trudniejszy był kontakt wcześniej, tym trudniejszy jest kontakt później, kiedy te funkcje, o których pan powiedział, wypadają. Czyli logiczne myślenie, to takie urealnienie w tym świecie zewnętrznym, jeżeli ono wypada, to rzeczywiście trudno jest być w kontakcie. Kiedy emocje były silne wcześniej, negatywne, to trudno jest być dobrze z osobą, która komunikuje się w inny sposób, niewerbalny.
Ja też myślę o tym, że najbliżsi mają taką historię kilkudziesięciu lat życia z kimś, kto zachował się w pewien określony sposób przez całe życie. I ta osoba nagle się zmienia, ona zachowuje się inaczej. Ona inaczej się komunikuje, ona inaczej postrzega rzeczywistość, ona coś innego nagle chce, ona ma inne emocje. I bardzo często najbliżsi odbierają to w ten sposób, że ta osoba jest złośliwa, tak? Że ona nie chce czegoś zrobić, że ona po prostu się zmienia, ale że to jest jej taka jakby świadoma decyzja. Także bardzo trudno to tak uznać, że zmienia się, ponieważ jest chora i nie ma wpływu na to, że się zmienia. I dlatego najbliższym, wydaje mi się, jest trudno towarzyszyć, ponieważ oni pamiętają kogoś po prostu innego, tak? Oni by chcieli tamtej osoby, chcieliby pewnych określonych zachowań. I trudno jest uznać, że nagle to wygląda inaczej, tak?
Bo oni tamte zachowania czytali, tych nowych już nie są w stanie, tak?
Te nowe zachowania są po prostu inne, poza tym powiedzmy sobie szczerze, są bardzo często po prostu trudne, uciążliwe, przez to, że są specyficzne, przez to, że są powtarzające się, na przykład na przestrzeni, nie wiem, co 15 sekund ktoś powtarza to samo zachowanie, ruch, gest czy słowo i one są po prostu trudne.
No właśnie, inaczej się komunikują. Powiedziała pani. Inaczej to znaczy jak? Jakbyśmy mieli to zilustrować jakimś przykładem.
Ludzie generalnie komunikują się na wielu poziomach. Taki komunikat werbalny paradoksalnie to jest bardzo wąski poziom komunikowania się. My bardzo często komunikujemy się niewerbalnie. Poprzez gest, poprzez ruch, poprzez emocje. I to jak my postrzegamy komunikowanie się ludzi, to jest komunikowanie poprzez emocje. Czyli czytanie ich emocji, które są wyrażane często poprzez ruch. Na przykład.
Tak. Ale też wydaje mi się ważne, żeby powiedzieć o słowach, tak, że przez chorobę zmienia się też sposób, po pierwsze, rozumienie słów i zmienia się też sposób doboru słów. I zwyczajnie jest też tak, że osoba nagle nie ma takiego zasobu słów, jaki miała kiedyś, nie jest w stanie powiedzieć różnych rzeczy. I jakby zaczyna się tutaj też w tym obszarze blokować, tak? Albo zaczyna używać słów zupełnie nieadekwatnie, tak? Znaczy pozornie wydaje się, że nieadekwatnie, tak? Że na przykład, nie wiem, miałam kiedyś pacjentkę, która powiedziała, założyłam sobie na nogę kawałek drewna. I dopiero po czasie doszliśmy do tego, że uwierał ją but, tak? Ale jakby użyła, chciała powiedzieć coś, co było dla niej prawdziwe, ale nie umiała użyć słów, tak? W ich znaczeniu, tak?
Założyłam sobie na nogę kawałek drewna.
Tak.
A tutaj po prostu chodzi o to, że coś upijało i to,
tak,
i to należy nauczyć się, że to może być po nowemu komunikacja.
No właśnie wtedy chodzi o to, żeby uruchomić ten kanał, o którym mówiła Małgosia, czyli cały ten kanał niewerbalny, popatrzeć na emocje, popatrzeć na ruch, popatrzeć na cały taki kontekst, w jakim osoba mówi to dziwne zdanie, dziwne dla nas.
Oj tak, a gdyby, bo tak sobie też wyobrażam z punktu widzenia słuchacza pewne rzeczy, no bo bardzo często nam się zdarza, że coś zapominamy, prawda? To jak się dowiedzieć na swój własny temat, czy zapominam dlatego, że no taka jest, taki jest element natury ludzkiej, czy zapominam na przykład dlatego, że któraś z chorób, które dają na pewnym etapie demencję, to już jest moja historia. Czy tego się możemy sami od siebie dowiedzieć w jakikolwiek sposób?
Ja to rozumiem, że to jest jakoś pytanie o diagnostykę. Tak? Możemy założyć, że osoba, która całe życie świetnie grała w brydża i w pewnym momencie zaczyna gubić się i nie potrafi wyjść odpowiednią kartą. Ja nie gram w brydża, także nie wiem, jakich to... Może mieć problem. Jeżeli przestajemy robić coś, co dla nas było bardzo znane, jeżeli gubimy się w miejscach znanych, zawsze chodziliśmy tą drogą, robiliśmy zakupy w tym sklepie, a w którymś momencie nie trafiamy do domu, to może być to niepokojący sygnał tego, że coś się dzieje. Generalnie no, choroba Alzheimera, ale w ogóle otępienie, to jest bardzo złożona choroba, bo to jest spektrum. To nie jest przyczynowo-skutkowa choroba. Tam przyczyn jest wiele. Także trudno trzeba by rzeczywiście patrzeć na też określone zachowania, ale na pewno jest tak, że te zachowania, które były nam znane, lubiane i przestajemy jakoś je lubić albo wykonywać, no, są sygnałem do tego, że może coś się dziać.
No tak, bo po tych rozmowach, które już miały miejsce, to takie mam sygnały od słuchaczy, że takie zagadki powstają w głowach, kiedy oni słuchają tych rozmów.
Ale też myślę o takim też istotnym aspekcie, że często w tym początkowym stadium też problemy takie właśnie z pamięcią mogą być mylone po prostu z depresją. I dlatego to jest niezwykle ważne, że jakby być może uznać, że okej, coś się dzieje w taki sposób, no niezbyt może przypadkowy, że czuję, że ja mam też jakiś problem, że uczciwie sobie odpowiadam na pytanie, czuję, że coś jest nie tak i że wtedy warto iść do lekarza, tak? Bo być może nie jest to Alzheimer, to może nie są problemy otępienne, to może być na przykład depresja.
Jasne. A ten element utrata szacunku do siebie samego, to jak całą tę listę różnych zjawisk przeczytałem, to gdzieś jak usłyszałem o utracie szacunku dla siebie samego, to tak poczułem się najmocniej poruszony. To jest bardzo istotny element w otępieniu.
Ja jestem teraz w trakcie szkolenia w terapii walidacyjnej. Tam bardzo silnie położony jest nacisk na to, żeby szanować godność każdego człowieka. Każdy człowiek ma prawo do godności, czy ma demencję, czy nie. I teraz na czym budujemy swoją własną godność? Jak spojrzymy na człowieka, który nie radzi sobie z rzeczywistością, nie wie, która jest godzina, najczęściej już nie pracuje, gubi się w znanych miejscach, to często jest tak, że w nim samym budzi się takie poczucie braku własnej godności, poczucia własnej wartości. My w naszym centrum Alzheimera często mamy osoby, które przychodzą do pracy. Tak silna jest potrzeba bycia potrzebnym, ważnym, coś robiącym, żeby tą godność w sobie jakoś zachować. Także rzeczywiście ja myślę, że bardzo ważne byłoby zrozumienie w czym ten człowiek jest w tym swoim otępieniu, w jakim świecie. Jeżeli ten świat dla niego tak naprawdę mało oferuje, bo to są często ludzie starsi, którzy nie dosłyszą, nie dowidzą, mają problemy z chodzeniem, mają problemy z czuciem. Ten świat rzeczywisty, taki nasz świat, tak naprawdę ma im niewiele do zaoferowania. My, co my często robimy, chcemy ich urealniać. Chcemy tak bardzo zapraszać ich do naszego świata. A dla nich ten świat jest światem bardzo obcym, a z drugiej strony takim mówiącym, że już do niczego się nie nadają tak naprawdę, że już się gubią. Bo często ci ludzie mają przebłyski świadomości tego, że nie pamiętają. My często w naszym centrum słyszymy takie słowa: nie wiem, co się ze mną dzieje. Pamiętałem, a nie pamiętam. To są bardzo dramatyczne słowa. To są słowa, które budzą olbrzymi niepokój w tym człowieku. Także myślę,
na tym to polega. Tak. Chcemy ich urealnić. Ładne stwierdzenie.
Jeżeli mogę dodać, bo mi jeszcze takie dwa aspekty się nasuwają tego szacunku. Jedno, to myślę sobie, jak dla mnie, to jest moje osobiste zdanie, że ja czuję, że za mało jest w naszym społeczeństwie pewnej kultury bycia osobą starszą i pewnego w ogóle szacunku dla osób starszych, dla ich wiedzy i mądrości i wykorzystywania tego potencjału, który jest. Czyli rozumiem, że ten proces braku szacunku zaczyna się być może dużo wcześniej, z momentem przechodzenia na emeryturę, i że to czuję jest taki istotny problem, jeden. A jak jeszcze do tego dochodzą problemy właśnie ze zdrowiem, z pamięcią i tak dalej, też z sytuacją finansową, materialną, no to pewnie jakoś trudniej o szacunek do siebie. A druga kwestia jest taka, że trudno mi o szacunek do mnie, jeżeli czuję, że być może z otoczeniem mogłoby też ocenić, że coś jest ze mną nie tak, bo jestem chory, i jeżeli będę czuć, że otoczenie też nie da mi tego szacunku. Czyli że to są takie dwa ważne wskaźniki. Ja potrzebuję sam o sobie mieć szacunek, ale też potrzebuję czuć, że inni, mimo tego, że jestem chory, szanują mnie.
Czyli nie jestem nieważny.
Nie jestem nieważny, że inni szanują moją wyjątkową historię mojego życia, moje wszystkie dokonania, i nie przekreślają tego, dlatego że teraz jestem chory i nagle nie potrafię zrobić bardzo podstawowych rzeczy, które potrafi zrobić wiele osób, a ja już nagle nie. Że jest pewien szacunek dla mojej wyjątkowej historii życia, dla pewnych dokonań, które były i są.
Jasne. Ja usłyszałem taką opowieść, że w niektórych miastach, na przykład w Wielkiej Brytanii, prowadzony jest taki program, żeby tak było otoczenie zorganizowane z całym systemem znaków, oznaczeń, tras i tak dalej, żeby osoba, która no właśnie cierpi na demencję, no to oczywiście na pewnym etapie, kiedy jeszcze porusza się, ale potrafiła sobie w takim otoczeniu poradzić. No i taki przykład był, no nie wiem, centrum Warszawy w okolicach Rotundy, coś innego, a no nie wiem, jakieś okolice Wawrze, dajmy na to, uliczki, ruch niewielki, miejsca bardzo znane. To byłoby możliwe do wprowadzenia również u nas? Są takie miejsca, gdzie ludzie z demencją no jeszcze mogliby się poruszać i w miarę bezpiecznie jednocześnie w tym poruszaniu się zachowywać.
Mi się wydaje, że to by musiało w ogóle oznaczać zmianę społeczną naszego sposobu myślenia jako całego społeczeństwa i zaczynać się dużo wcześniej, niż zaczynają się problemy z demencją. Że jakby uczyć się pewnych ułatwień, które mogą się nam przydać w momencie, kiedy przydarzą nam się problemy z pamięcią. Ale musielibyśmy się zacząć ich uczyć wcześniej. Bo kiedy już zaczyna nam się demencja, zaczynają się problemy z pamięcią, to ten proces uczenia już nie jest możliwy. Ja to tak postrzegam.
Wtedy się już nie nauczymy.
A ja myślę sobie, że może... Ja myślę, że to jest być może ciekawy przykład. Ja nie znam tego przykładu, ale myślę sobie, że może byśmy bardziej skoncentrowali się na tym, żeby tych ludzi jakoś nie izolować, nawet w ładnych i ciekawych miasteczkach dla nich, ale próbować uczyć się, bo to jest tak, że człowiek, który ma problemy z demencją, nie jest w stanie nauczyć się już nowych rzeczy. On nie jest w stanie wrócić do naszego świata, ani być w naszym świecie. Jeżeli my chcemy z nim być jakoś i go rozumieć, to musimy wejść do jego świata. I ja bym raczej widziała coś takiego jak takie sytuacje, że na przykład policjant wie, jak podejść do człowieka z demencją, że motorniczy tramwaju, jeżeli widzi osobę, która zachowuje się dziwnie, bo się zgubiła, też wie, jak zareagować na to, że mamy jakąś taką wiedzę i nie obawiamy się tych ludzi. że to nie jest takie skomplikowane, jak się wydaje, aczkolwiek proste to też nie jest.
No właśnie, to jak rozpoznać, że mamy do czynienia z osobą z demencją? No będzie na pewno w sile lat. To mamy jak w banku, prawda? Ale po czym to można poznać? I jak pomóc?
Nie jest łatwo rozpoznać, dlatego że jakby, oczywiście w zależności od jakby etapu rozwoju choroby, tak, ale to nie jest choroba, którą widać, tak? Demencję może mieć starsza pani, elegancko ubrana, siedząca z zadowoloną miną i uśmiechem w ciągu dnia, jadąca tramwajem czy autobusem. Może jechać już od półtorej godziny tym autobusem i jest zagubiona, ale boi się do tego przyznać. Nikogo nie zaczepi, nikogo nie zapyta, będzie siedziała, miło się uśmiechała, może z kimś zagada nawet. I właściwie w wyniku bardzo krótkiej rozmowy z jakimś sąsiadem obok, trudno się może być zorientować, że ta pani ma jakiś problem, że ona się zagubiła, tak? Oczywiście są sytuacje takie, kiedy możemy już bardziej mieć jakieś podejrzenia, tak? Że na przykład, nie wiem, widzimy starszą osobę wieczorem po zmierzchu, która wydaje nam się, że trochę się błąka bez celu. Widzimy kogoś starszego, kto jest jakoś, nie wiem, nieadekwatnie ubrany do pogody czy do pory dnia. Wyszedł w piżamie, czy na przykład wyszedł lekko ubrany, a jest już zimno. Widzimy kogoś, kto, nie wiem, idzie i się rozgląda i wtedy możemy mieć taką myśl, okej, być może ta osoba ma problemy z pamięcią, być może się zgubiła, być może się w ogóle zagubiła, tak? Nie wie jak wrócić, nie wie gdzie wrócić.
I co wtedy? Podejść? Rozmawiać? Pytać?
Podejść, pewnie rozmawiać i pytać w określony sposób.
No właśnie, w jaki?
Zadawać pytania bardzo proste, to znaczy nie pytać też w sposób jakiś złożony, ale ja bym chyba zaczęła od pytania, czy mogę pani pomóc w czymś? Pytanie dosyć takie otwierające, ale też bardzo ważne są emocje, z jakimi podchodzimy do tej osoby. Na pewno też ja bym na przykład chyba trzymała dystans, jednak nie podchodziła za blisko, po to, żeby ta osoba nie czuła się zagrożona. Zadawała proste pytania.
Dotykała też, tak? To jest bardzo ważne, żeby czuła się bezpiecznie.
Czyli nie dotykać. Nawet na pewno jakichś gestów typu, nie wiem, położenie ręki na ramieniu,
trzeba,
prawda?
Wyczuć, aha, ale być może od początku próba dotknięcia kogoś, kto jest zagubiony i w napięciu, no może być kiepskim pomysłem, tak? Bo ta osoba się może nas po prostu wystraszyć.
Jeżeli ktoś jest zagubiony, to będzie w napięciu właśnie.
Tak, najprawdopodobniej.
Najprawdopodobniej. Wtedy, jeżeli stwierdzimy, że ktoś no rzeczywiście nie łapie kontaktu, to co, dzwonić pod 911? Co takiego można zrobić? 112.
No, prawdopodobnie najlepiej zadzwonić wtedy na policję, tak? Czy po straż miejską. Ewentualnie możemy spróbować dopytać, tak? Czy szuka, gdzie pani mieszka, tak? Czy na przykład pamięta pani jakiś numer telefonu, tak? Czy możemy zadzwonić, nie wiem, do męża? No jakoś przeprowadzić króciutką rozmowę. I tutaj też chciałybyśmy powiedzieć o takiej rzeczy, która czujemy, że jest bardzo ważna, a jakoś mało jeszcze w naszym kraju wdrożona. To jest też pewna taka forma uznania w rodzinie, że mamy problem. I my byśmy bardzo zachęcały, żeby kupić bransoletkę, która będzie zawierała informacje na temat tej osoby. Bransoletkę taką SOS, że jest to osoba chora, że ma problemy z pamięcią, że nazywa się tak i tak, mieszka tu i tu i podać numer telefonu do kogoś, kto na pewno ten telefon odbierze w przypadku, gdy ta osoba się zgubi. I że jest to po prostu bardzo dobry pomysł, żeby coś takiego zrobić, żeby to wdrożyć i to jak najwcześniej, nawet nie czekając na sytuację, że a może moja mama czy tata tego jeszcze nie potrzebuje, nie gubi się. Nie wiadomo, kiedy ten moment zgubienia się może nastąpić.
No tak, prosta rzecz, a rzeczywiście bardzo skuteczna
tak,
w takich okolicznościach. Tak. A gdybyśmy mieli się znowu przenieść w taką rzeczywistość jak u was w Centrum Alzheimera, a co, czego nie wiedzą na przykład rodziny? Bo mówią panie, że terapia, no to obecność, przede wszystkim obecność, bycie z kimś. Czego nie wiedzą rodziny właśnie w tym przebywaniu? Jaki najczęściej błąd jest popełniany?
Wydaje mi się, że to nie jest, myślę, że to nie są błędy. Nie traktujmy tego jako błędy, tylko jakbym powiedziałabym, że to są pewne trudności dla rodziny. Czyli właśnie spotkanie osoby chorej tam, gdzie ona jest, to jedno. Dopasowanie się do niej jej poprzez tempo ruchu na przykład, poprzez dopasowanie się poprzez ton głosu, także jest niezwykle ważne, żeby o tyle, o ile jest możliwe, żeby w głosie było pewne ciepło, żeby był pewien spokój, żeby nie robić gwałtownych ruchów. Bardzo ważne, żeby nie edukować osoby chorej, nie pouczać jej, nie mówić, nie powtarzać zdań. Przecież mówiłam ci już 1000 razy, czy powtarzam ci co 10 sekund, tak? To jest niezwykle ważne. Nie próbować zmieniać zachowania tej osoby i też nie zaprzeczać jej emocjom.
Nie zaprzeczać emocjom.
Nie zaprzeczać. Jest niezwykle ważne, żeby uznać, że chociaż mi się może wydawać to totalnie absurdalne, że na przykład moja mama czy tata jest, nie wiem, wściekły, nie ma powodu, to uznać tak właśnie ma. Na pewno jest jakiś powód wewnętrzny, chociaż ja go mogę nie rozumieć. Nie zaprzeczać emocjom.
I to bardzo ułatwia pewnie sprawę też w nawiązaniu jakiegoś kontaktu.
Ja bym chciała jeszcze może dodać do tego, że na przykład nie kłócić się. Nie konfrontować, nie przypominać choremu tego, co zapomina. To jest bardzo, ja myślę, że podstawowa zasada to jest uznać, że to jest jego świat, spotkać go tam, gdzie on jest w tym świecie, bo on nie może inaczej. Starać się nawiązać kontakt, ale na zasadach tego chorego. Ja myślę, że najważniejszą trudnością dla rodziny to jest uznanie tego, że ten chory nam bliski bardzo jakoś od nas odchodzi. Jakoś się zmienia, nie poznaje nas często. To są bardzo dramatyczne sytuacje dla rodzin. To jest w ogóle bardzo złożony temat.
Bardzo. Ja tylko jeszcze może dodałabym taki bardzo ważny kawałek, także dla członka rodziny, który opiekuje się osobą chorą, jest też niezwykle ważne, żeby uznać, że pewnych rzeczy też może czasem nie zrobię. To, co my teraz tutaj mówimy, to jest pewien taki po prostu hura optymistyczny plan, ale żeby absolutnie nigdy nie mieć sobie za złe, że nie jestem w stanie tego czegoś zrobić, tak? Dlatego, że zwyczajnie brakuje mi cierpliwości, dlatego, że opieka nad osobą chorą jest naprawdę wielkim wyzwaniem, jest naprawdę czymś bardzo trudnym i po prostu mogę nie być w stanie zrobić pewnych rzeczy i żeby też jakby uznać no, pewne swoje trudności. Tak.
Trzeba sprostać temu psychicznie, ale i fizycznie czasem.
To jest bardzo ciężka praca, fizyczna i psychiczna, tak, opiekowanie się osobą chorą i żeby naprawdę być dla siebie wyrozumiałym.
My w Centrum Alzheimera mieliśmy kiedyś taką konferencję Prawo i obowiązek opiekuna do wypoczynku. To jest też bardzo ważna rzecz, żeby opiekun, członek rodziny dał sobie prawo do tego, żeby mógł odpocząć od tego bliskiego, żeby miał swój kawałek życia, gdzie będzie mógł się naładować i wrócić z energią, z pozytywną energią.
A tak na koniec jeszcze bardzo praktyczne pytanie, bo słuchacze o to chcą, żebym zapytał. Te bransoletki, to gdzieś można kupić konkretne...
Różne strony internetowe, to myślę, że wystarczy wrzucić bransoletka SOS.
Bransoletka SOS.
SOS, tak.
I wtedy będziemy wiedzieli od razu, gdzie. No dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie w takim razie.
Dziękujemy bardzo.
Przypomnę, naszymi gośćmi były terapeutki z Centrum Alzheimera Małgorzata Laskowska i Anna Kurinia. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo.